Także dziękuję za waszą wytrwałość. Dziś kończymy temat, mam nadzieję, temat kwalifikacji starszych, czy też kwestia wyboru starszych, jakie kwalifikacje powinni spełniać, co to znaczy być pełnym Ducha Świętego, czy ducha i mądrości, więc dziś to zamykamy. No ale to nie jest najatrakcyjniejszy temat, może nie najciekawszy, ale no, trzeba pewne rzeczy przerobić, żeby się uczyć, tak? I te rzeczy na pewno są pomocne. Jest to Boże Słowo, a Boże Słowo jest potrzebne, no, jest, daje życie. Więc przeczytajmy jeszcze raz z pierwszego listu do Tymoteusza, trzeciego rozdziału, a później z pierwszego rozdziału listu do Tytusa. Te fragmenty, które się tyczą starszych, czy też kandydatów na starszych zboru. Pierwszy list do Tymoteusza, trzeci rozdział od wersetu 2 do 7. Starszy zatem ma być nienaganny. Powinien być mężem jednej żony, człowiekiem trzeźwo myślącym, umiarkowanym, przyzwoitym, gościnnym, zdolnym do nauczania, wolnym od nałogów, niewybuchowym, lecz łagodnym, niekłótliwym, nienastawionym na pieniądz, dobrze kierującym własnym domem, dzieci trzymającym w posłuszeństwie z wszelką godnością. Bo skoro ktoś nie potrafi kierować własnym domem, jak może troszczyć się o Kościół Boży? Starszy nie powinien być człowiekiem świeżo nawróconym, aby nie popadł w pychę i nie ściągnął na siebie wyroku podobnego jak diabeł. Powinien natomiast cieszyć się dobrą opinią u ludzi spoza Kościoła, aby nie spotkał się z lekceważeniem i nie wpadł w sidła diabła. I list do Tytusa, pierwszy rozdział od 6 wersetu. Mogą nimi być ludzie nienaganni, powinni być mężami jednej żony i mieć wierzące dzieci, wolne od zarzutu rozwiązłości lub niekarności. Starszy, jako powiernik Boży, powinien być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, wolny od nałogów, niewybuchowy i niechciwy brudnego zysku. Ponadto powinien być gościnny, kochający to, co dobre, rozsądny, sprawiedliwy, oddany sprawie, zdyscyplinowany, trzymający się zgodnie z udzielaną nauką wiernego przekazu słowa, tak aby był w stanie udzielić zachęty w ramach zdrowych zasad wiary, a także przekonać przeciwników. Więc omówiliśmy do tej pory 12 chyba z tych 15 pozytywnych cech i zostały jeszcze te negatywne, znaczy negatywne, te wymienione negatywnie. Czy mówiliśmy 10, tak, z 15. I teraz no, chciałem dalej kontynuować. Tak, mamy tabelkę. Dobiliśmy do 10, tak? Mówiliśmy ostatnio o dzieciach, o rodzinie. I teraz mamy od 11, ale chciałem zamienić kolejność. To znaczy, że tą 11 rzucić na koniec, a tych pozytywnych cech, a zacząć od 12, bo one są wymienione u Tytusa jakby jednym ciągiem, czy po kolei, więc chciałbym od tego zacząć. Więc starszy ma być osobą kochającą to, co dobre. Dobre są odrzutowce, dobre są limuzyny. No nie, prawda? Nie, nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Człowiek może kochać góry. Co to znaczy? No, że lubi jeździć w góry, lubi spędzać tam czas. Podobnie jest człowiekiem, który kocha wodę, morze, jeziora. No, będzie dążył do tego, żeby jeździć na urlop tam, żeby spędzać jak najwięcej tam czasu, ponieważ to jakby sprawia mu przyjemność. No a o co chodzi z tym, z osobą, która kocha to, co dobre? No to znaczy, że dąży do tego, co dobre, otacza się tym, co dobre, poświęca czas na to, co dobre, na czynienie tego dobra, cieszy się tym, co dobre. I nie mówimy tutaj o czymś takim subiektywnym, co jest dobre dla tej osoby. Bo niekoniecznie wiemy, że coś subiektywnego, że coś, co jest dobre dla mnie, wcale niekoniecznie musi być dobre dla innych. Raczej jest tutaj mowa o pewnym obiektywnym dobru. A obiektywne dobro to takie, które się podoba komu? Panu. To jest obiektywne dobro i tego dobra obiektywnego, które podoba się Panu, starszy powinien właśnie kochać to dobro. Czyli starszy, który kocha dobro, będzie dbał o to, aby też zbór był pełen tego, co jest dobre, tego, co jest dobre według Pana. W liście do Efezjan w 2 rozdziale jest napisane, że jesteśmy Jego dziełem, Boga, Ojca. Zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów. Bóg przygotował je już wcześniej, by były treścią naszego życia. Więc Pan Bóg powołał nas do dobrych rzeczy, do dobrych uczynków. Więc jeśli kandydat na starszego kocha to, co dobre, to będzie też kochał dobre czyny. A dobre czyny to są te, które definiuje jako dobre Pan Bóg, Pan Jezus. Więc sam będzie tak żył, ale też będzie zachęcał innych do tego, aby żyli w sposób dobry, godny Pana, godny Ewangelii. Kolejna cecha kandydata na starszego to sprawiedliwość, to bycie sprawiedliwym. Co to nie znaczy? Otóż Pismo Święte uczy nas, że przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa każdy wierzący staje się sprawiedliwym w Bożych oczach. Zatem każdy wierzący w Pana Jezusa Chrystusa jest określony jako sprawiedliwy, więc gdyby o tę sprawiedliwość chodziło, to nie byłoby jej potrzeby, tak sobie myślę, umieszczać na liście, bo to jest raczej oczywiste. Raczej, więc wydaje mi się, że chodzi tu o coś innego, o sprawiedliwe traktowanie innych. To też jest rodzaj sprawiedliwości. A to wymaga na przykład tego, żeby traktować innych we właściwy sposób. Na przykład, żeby bogatego nie wyróżniać, a biednym nie pogardzać. Nie traktować bogatego ulgowo, a surowo biednego, albo na odwrót. Chodzi o to, żeby zarówno jednego, jak i drugiego traktować tak samo, tak jak Pan nakazał. Więc jest to pewien rodzaj sprawiedliwości, że ktoś postępuje w sposób sprawiedliwy, zgodny ze Słowem Bożym. Dalej, starszy ma być oddany sprawie. Inne tłumaczenia mówią o byciu świętym, poświęconym, pobożnym. Co to nie znaczy? No jeśli mowa o świętości, o byciu świętym, no to nie chodzi o tę świętość, którą każdy wierzący, każda osoba, która otrzymuje w momencie zawierzenia, zaufania Chrystusowi. Każdy w Nowym Testamencie, każdy, kto zaufał Chrystusowi, jest określony jako święty. Więc znowu nie ma sensu w tym kontekście wymieniać tego na tej liście, ale trzeba pamiętać, że świętość, ona się wyraża w określony sposób, w określonej pobożności, w zaangażowaniu w święte życie, w zaangażowaniu w życie zboru, zaangażowanie w życie w rodziny, w pracy, a to wiąże się z byciem, można powiedzieć, oddanym sprawie. Człowiek zaangażowany jest oddany sprawie, czyli starszy ma być oddany sprawie, to znaczy, że ma traktować pewne rzeczy priorytetowo. Zbór ma traktować priorytetowo. W pewnym sensie to ma być oddany temu zborowi. I ostatnia cecha, jaka tu jest wymieniona u Tytusa, to zdyscyplinowanie. Jest to też tłumaczone jako opanowanie. Człowiek zdyscyplinowany czy opanowany będzie nad sobą panował. Będzie w stanie kontrolować swoje zachowanie, swoje postępowanie. To zdyscyplinowanie lub opanowanie jest wymienione w liście do Galacjan w 5:23 jako część owocu Ducha Świętego. Więc jest tu pewna dyscyplina. Człowiek sam potrafi się zmotywować, zachęcić, robić to, co trzeba, co ma do wykonania, taką ma wewnętrzną dyscyplinę. Pozostała nam ostatnia cecha, jaką jest dobra opinia u ludzi spoza wspólnoty, czyli wracamy do Tymoteusza i Tymoteusz mówi, że kandydat czy starszy zboru ma mieć dobrą opinię u ludzi spoza kościoła. Więc ważne jest to, jak tego kandydata widzą osoby spoza zboru, osoby niewierzące. Oczywiście musimy pamiętać, że punktem odniesienia do tej opinii wydanej przez tych ludzi spoza zboru musi być to, co jest dobre, co jest godne szacunku jakby w tym, co nasz Pan mówi, że jest dobre i godne szacunku. To znaczy, że jeżeli ktoś spoza zboru mówi o kandydacie na starszego, że jest gość w porządku, ponieważ codziennie stawia piwo, albo ponieważ razem sobie popijają, prawda, to nie jest coś dobrego, to nie jest dobra opinia. Tak w przekonaniu tego człowieka on wydaje dobrą opinię, ale to nie jest dobra opinia. Ale jeśli ktoś wyraża się z uznaniem dla tego kandydata na starszego, na przykład za to, że jest dobrym pracownikiem, że stara się w pracy, że dąży do tego, żeby wykonywać swoją pracę właściwie, dobrze, solidnie, no to jest dobre świadectwo. To jest dobre świadectwo. Więc musimy wziąć pod uwagę, że świadectwo, jakie jest wystawiane przez niewierzących, no, musi być dobre z chrześcijańskiego punktu widzenia. Tak? Ktoś może powiedzieć, że kandydat na starszego nie jest dobrym kolegą w pracy, nie jest dobrym współpracownikiem, ponieważ nie przyjmuje łapówek, ponieważ nie kradnie jak każdy inny. Czy to jest złe świadectwo? Nie, no znowu, to jest dobre świadectwo. To jest pozytywne świadectwo. Więc trzeba umieć właściwie odczytać takie świadectwo. W każdym razie, no, kandydat na starszego powinien cieszyć się dobrą opinią u ludzi spoza Kościoła. Czyli co nam to pokazuje na temat życia wierzących? Nie zamykamy się przed innymi. Żyjemy w otoczeniu innych ludzi i nasze świadectwo, słuchajcie, jest widoczne. Czy nam się to podoba, czy nie, czy my to chcemy, czy nie, to ludzie nas widzą i mają jakąś opinię na nasz temat i oceniają nas. Dobrze, więc zamykamy w tym momencie te cechy pozytywne, czy pokazane pozytywnie, natomiast przechodzimy do drugiej części, tych cech pożądanych, wymaganych, ale które są pokazane negatywnie. Ponieważ rozpoczynają się od nie. Tak? Czyli czegoś, co nie powinien mieć kandydat, co go dyskwalifikuje z ubiegania się o bycie biskupem, starszym, prezbiterem, generalnie, czy też z ubiegania się o ten urząd, tę odpowiedzialność. I jedną cechę już jakby omówiłem przy okazji mówienia o łagodności. Łagodność jest przeciwieństwem bycia wybuchowym. Więc już tego nie będę omawiał, przejdę do kolejnych cech, a kolejną cechą jest bycie wolnym od nałogów. Dosłownie jest tam napisane nie pijak albo nie oddany winu. Więc kandydat na starszego zboru nie może być pijakiem. Znowu dziwne hasło. Tak? Musimy pamiętać, że pijaństwo jest grzechem. Jest jednym z uczynków ciała, który jest wymieniony na przykład w Galacjan 5:21. Mamy zawiść, chęć mordu, pijaństwo, rozpasanie i tym podobne. Zapowiadam wam teraz, tak jak czyniłem to wcześniej, że ci, którzy się tych rzeczy dopuszczają, nie odziedziczą Królestwa Bożego. Pijaństwo powoduje, czy prowadzi do, powinno prowadzić do wyłączenia ze zboru, zdyscyplinowania. Jeżeli mamy wierzącego, który jest pijakiem, to niestety, ale trzeba taką osobę dyscyplinować, ponieważ to nie jest standard Chrystusa. Więc wydaje mi się, że raczej nie chodzi tutaj o tę kwestię, o jakby pijaństwo. Raczej też to określenie, które jest użyte w naszym tłumaczeniu, że wolny od nałogów, to określenie trochę nam poszerza zakres tego znaczenia. Dziś pewnie byśmy powiedzieli, że nie może to być pijak, nie może to być hazardzista, nie może to być narkoman, nie może to być na przykład jakiś człowiek opanowany przez jakiś nałóg, seks, zakupy czy jakieś inne rzeczy. Ale znowu to te rzeczy to po prostu jakby kolejne elementy, które składają się na uczynki ciała, więc oczywistym powinno być, jest, że nie tylko starszy zboru nie może być w takie rzeczy zaangażowany, ale generalnie każdy członek zboru nie może być w takie rzeczy zaangażowany. Powinien takie rzeczy umartwiać. Żaden chrześcijanin nie może być w to uwikłany, więc określenie jest jakby to, że wolny od nałogów jest pomocne, ale tylko troszeczkę, ponieważ chyba nie dotyka istoty. Być może to określenie nie pijak, czyż nie oddany winu, jest powiązane z pewnymi zachowaniami, które są bardzo czy mocno powiązane z piciem alkoholu, ze spożywaniem alkoholu. Ja nie wiem, jakie jest wasze doświadczenie, nie chodzi o sens picia, tylko z ludźmi, którzy nadużywają, że no, jest tak, że alkohol działa różnie na różnych ludzi. U jednych rozwiązuje język. Ten człowiek mówi, co ślina na język przyniesie, nie kontroluje się, po prostu gada, tak? U innych alkohol powoduje agresję, że człowiek szuka zaczepki, bo chce się z kimś pobić generalnie, bo jest agresywny. Alkohol powoduje agresję. I kiedyś na wsi, jak było wesele, to nie do pomyślenia było, żeby nie było bójki. Tak? No bo jak jest alkohol, to jest i agresja. Ktoś coś powie, prawda, bo już nie kontroluje swojej mowy, a ktoś jest z drugiej strony agresywny, więc niewiele trzeba. Natomiast w przypowieściach Salomona mamy takie ciekawe rzeczy napisane. Na przykład w przypowieści w 20 rozdziale, w pierwszym wersecie mamy: wino to szyderca, piwo bijatyka. Postępuje niemądrze, kto się nimi upija. Czyli mamy, można powiedzieć, alkohol jest spersonifikowany, spersonalizowany. To szyderca, piwo to bijatyka. Więc postępuje niemądrze, kto się nimi upija. A w 31 rozdziale też przypowieści Salomona, w 4 i 5 wersecie mamy napisane tak: królowie Lemuelu nie powinni pić wina ani książęta mocnego napoju, aby pijąc nie zapominali o ustawach i nie naginali praw przysługujących ubogim. Więc określenie niepijak albo osoba wolna od nałogów to moim zdaniem osoba, która w swoim postępowaniu nie działa jak osoba, która jest pod wpływem alkoholu. Taka osoba nie jest szydercą, taka osoba mówi rozważnie, szanuje słowa, taka osoba nie szuka sposobności do bójki, nie jest agresywna. Ale z drugiej strony może to oznaczać osobę oddaną Bożemu prawu, Bożym przykazaniom, Bożemu słowu. Może oznaczać osobę pilnującą Bożych standardów i norm. I w tym, myślę, kierunku powinno iść rozumienie tego określenia, że osoba, czy nie pijak, to osoba, która szanuje język, nie jest agresywna, ale która dba o to, żeby Boże standardy były zachowywane. Jest oddany słowu Bożemu. Kolejna cecha, jaka jest wymagana od kandydata na starszego, to bycie osobą niekłótliwą. W Tytusa 3:2 to samo słowo jest przetłumaczone jako unikanie sporów. Więc osoba niekłótliwa to też osoba, która unika sporów. Co to znaczy? To znaczy, że nie jest to osoba, która powoduje spory czy konflikty, ale kiedy pojawia się spór lub konflikt, to ta osoba raczej będzie próbować wnieść pokój. Ostudzenie nastrojów. Inaczej mówiąc, nie może to być awanturnik, czyli osoba, która właśnie bez powodu wszczyna kłótnię, awanturuje się. Następna cecha jest związana z pieniędzmi. Starszy ma nie być osobą nastawioną na pieniądz, ma nie być osobą kochającą pieniądz, a u Tytusa pojawia się określenie niechciwe brudnego zysku. I w pierwszym liście do Tymoteusza, w 6 rozdziale, mamy ostrzeżenie: korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy jej ulegli, odeszli od wiary i przysporzyli sobie wielu zgryzot. Więc starsi, kandydaci na starszych, nie mogą iść za pieniądzem, nie mogą kochać pieniądza. Na przykład w Starym Testamencie, w pierwszej księdze Samuela, mamy pokazanego kapłana Heliego, który miał 2 synów. I ci dwaj synowie, którzy byli sami kapłanami, nie trzymali się Bożego Słowa. Nie trzymali się Bożego Słowa. Nadużywali swojej pozycji dla odniesienia pewnych korzyści. Łamali Boże przykazania. Brali jakby to, co można powiedzieć należało im się, ale brali w sposób, który był karygodny, po prostu łamał przykazania i co jakby ich grzech doprowadził do grzechu całego ludu, ponieważ oni przestali postępować zgodnie z przykazaniami Pana, jeśli chodzi o ofiary. Więc starszy ma nie być osobą sprzedajną, siedzącą w czyjejś kieszeni, ale też nie goniącą za zyskiem. Musimy pamiętać, że no może nie musimy pamiętać, tylko ciekawa rzecz jest, pojawia się u Tytusa, ponieważ to Paweł tam napisał, żeby starszy nie był chciwy brudnego zysku. Dlaczego apostoł Paweł tak napisał? No ponieważ na Krecie, czy Kreteńczycy byli generalnie z tego znani, że każdy zysk jest dobry. Nieważne jak, ważne byle zarobić. I generalnie to dążenie do zysku tych Kreteńczyków no było dosyć dobrze znane, więc apostoł Paweł postawił Tytusa na Krecie, żeby ustanowił starszych po tych miastach, więc powiedział, no naturalne, że taka osoba nie może być chciwa brudnego zysku, ponieważ dla Kreteńczyków zysk był wszystkim, może być był bożkiem. Kandydat na starszego nie może być samowolnym. To słowo pojawia się też w drugim liście Piotra. I tutaj ciekawe, przeczytajmy ten werset 2:10. Samowolny, tak? Odnosi się to szczególnie do tych, którzy ogarnięci złą rządzą, kierują się pobudkami ciała i gardzą wszystkim, co posiada jakąś władzę. Są to ludzie zuchwali i samowolni, którzy bez oporów depczą chwałę wyższych bytów. W angielskich tłumaczeniach jest użyte określenie niearoganccy, czyli starsi zboru nie mogą być aroganccy, nie mogą być osobami, które uważają się za pępek świata, nie mogą być osobami, które uważają się, że cały świat się kręci wokół nich i że one są najważniejsze. One nie mogą być to osoby, które uważają się za najważniejsze, najmądrzejsze. One są ach, och i ech, a wszyscy inni to są generalnie słabizna. Więc sami decydują, sami postanawiają, ponieważ u nich jakby panuje trójca, która składa się z ja, mnie, moje. Wszystko się kręci wokół nich, więc mogą robić wszystko, ponieważ są najmądrzejsi, no to kto będzie kwestionował przecież ich najmądrzejsze decyzje. Ich zasady nie obowiązują. Innych tak, ale nie ich, bo przecież oni są najmądrzejsi. Więc niearoganccy. Przedostatnia cecha starszego to nieskory do gniewu. I znowu tutaj musimy sobie wyjaśnić. To nie znaczy, nieskory do gniewu, to nie znaczy, że taka osoba no, nie może się gniewać. Możesz robić różne rzeczy przeciwko tej osobie. Możesz ją obrażać, a ona zawsze musi kamienną twarz zachować, bo ona nie może się gniewać. Nie, nie o to tutaj chodzi. Osoba nieskora do gniewu to osoba, która jest nieskora, czy też nieszybka, albo inaczej wolna do działania w gniewie, do okazywania gniewu. Coś jest nie po jego myśli, możemy sobie pomyśleć o takiej osobie aroganckiej, ktoś nie spełnił standardów, coś jest nie po myśli tej osoby, to od razu idzie w agresję, wybucha, okazuje gniew, mści się. I możemy pomyśleć o królu Saulu, który właśnie był taką osobą. Saul był osobą pełną gniewu. Co ten gniew spowodowało? No spowodowało to, że Bóg sobie upodobał Dawida, a Saula jakby odrzucił. No i z tego powodu Saul był bardzo, gniewał się bardzo mocno na Dawida. No a była taka sytuacja, że no Saul cierpiał, a Dawid był tym, który grał na instrumencie, żeby mu ulżyć w tym cierpieniu. I pewnego razu, kiedy tak Dawid grał na tym instrumencie, żeby ulżyć w cierpieniu Saula, no to ten Saul tak się tak popatrzył na tego Dawida, jakby trzymał w ręku dzidę i dwa razy. Dzięki Bogu Dawid uskoczył, ale to jest właśnie nieprzewidywalne działanie. Jest to jakby wywieranie gniewu, tak? Bo on się mści za to, co jakby no, sam zrobił generalnie, sam zasłużył na takie, że Bóg się od niego odwrócił. Więc tak działa właśnie osoba skora do gniewu. Starszy natomiast ma być jej przeciwieństwem. Ma być wolny od działania w gniewie, w furii, w szale. I ostatnia cecha to ta osoba, kandydat na starszego nie może być świeżo nawrócony. Starszy nie może być świeżym wierzącym. Dlaczego? No raczej powody są oczywiste. Ponieważ taka osoba no nie jest jeszcze ugruntowana w Panu, w Jego nauce, w Jego charakterze. Nie jest zakorzeniona w Chrystusie. Nie ma pewnej mądrości potrzebnej do sprawowania takiej funkcji. Poza tym może to być powód do tego, żeby wzbić się w pychę. Tak jak to zrobił diabeł. I z tego powodu też diabeł został strącony. Więc żeby takiej osobie oszczędzić pewnego bólu, pewnego przykrego doświadczenia, to nie może być właśnie osoba, która jest świeżo nawrócona. Nie wiem, czy w firmach, tam gdzie pracujecie, mieliście do czynienia z osobami, które bardzo szybko awansowały. No i czasami ta soduwa, brzydko mówiąc, uderzała do głowy i takim te osoby zaczynały no, źle współpracować, źle traktować innych. Więc żeby tutaj nie było podobnej sytuacji, to musi to być ktoś z pewnym no, doświadczeniem, z pewnym stażem jako chrześcijanin. I to też no, jakby u Tytusa się to nie pojawia, ale można powiedzieć, że można wczytać to w to ostatnie zdanie u Tytusa, gdzie on mówi o nauczaniu, o zdolności do nauczania, do korygowania, czy też zachęcania do zdrowej wiary, ale też i dawania odporu, obrony tym, którzy się przeciwstawiają w chrześcijaństwu. Więc to wymaga pewnych umiejętności. Więc mamy dwie listy kwalifikacji wymaganych od kandydata na starszego. Co możemy o tych listach powiedzieć? No są zbieżne, są bardzo podobne, ale nie identyczne. I co to dla nas oznacza? No są kwalifikacje, które pojawiają się na obu listach, ale mamy też kwalifikacje, które się pojawiają tylko na jednej z tych list. Ale ponieważ te różnice nie są duże, raczej są kosmetyczne, to znaczy, że te listy no, się w zasadzie pokrywają. Różnice, jakie się pojawiają, raczej wynikają z kontekstu, w jakim dany zbór czy adresat tego listu się znajdował. Ale nie zmienia to diametralnie kwalifikacji kandydata na starszego zboru. Na co chciałem zwrócić uwagę? Na dojrzałość duchową. Słuchajcie, bo to dojrzałość duchowa, wydaje mi się, jest sprawą obiektywną, a nie subiektywną. Co to znaczy? To znaczy, że widać, czy ktoś jest dojrzały duchowo, czy też nie. To widać na różnych płaszczyznach. Widać to w funkcjonowaniu w kościele, w zborze. Widać to w funkcjonowaniu w domu, w małżeństwie, w rodzinie. Widać to w funkcjonowaniu w pracy. Widać to po funkcjonowaniu na zewnątrz zboru. Osoba duchowo dojrzała nie jest jedynie dojrzała w zborze, albo jedynie w pracy, albo jedynie w domu, albo jedynie poza zborem. No raczej to jakby jest całościowe. Oczywiście w pewnych aspektach może gorzej iść lub lepiej, ale generalnie tę dojrzałość nosi ze sobą wszędzie, gdzie jest, czy wnosi w całe swoje życie. I ta duchowa dojrzałość wyraża się w charakterze, a to z kolei przekłada się na określony sposób funkcjonowania, określony sposób życia. Dlatego jest to sprawa obiektywna. Można to ocenić, można zweryfikować. Więc jeżeli ktoś ma pewną dojrzałość chrześcijańską, duchową, no to jest to powiązane z pewną byciem nienagannym. Też musimy pamiętać, że widzimy tylko to, co jest na zewnątrz, co też w jakimś stopniu właściwie lub też niewłaściwie daje nam pewne wyobrażenie odnośnie tego, co jest w środku człowieka. Czasami zakładamy dobre rzeczy, czasami zakładamy złe rzeczy. Dlatego musimy pamiętać, że tylko Bóg zna serce kandydata na starszego zboru. Dlatego w tym procesie szukania, czy też wyłaniania kandydatów, no patrzmy na to, co jest dla nas oczywiste, co jest odkryte, co jest dane. Ale też prośmy Boga, aby nam pomógł w dokonaniu właściwego wyboru. Więc zobaczyliśmy, jakie są kwalifikacje starszych, no to teraz pozostaje nam co? Szukanie. Szukanie braci, którzy by te cechy mieli, którzy by te kwalifikacje posiadali. Dlatego poświęćmy czas na to, aby dobrze zrozumieć te wszystkie wymienione cechy, żeby to zobaczyć całościowo, ponieważ no jeżeli coś pominiemy, to nasz wybór może być wadliwy. Jeżeli czegoś nie zrozumiemy właściwie, to będzie to wpływało na nasz wybór, na nasze postrzeganie danej osoby, a nikt nie chce, żeby to był wybór wadliwy w jakiś sposób. Też musimy pamiętać, że nikt z nas tutaj obecnych nie będzie drugim Panem Jezusem. To znaczy, że nikt z nas nie będzie doskonałym we wszystkim dobrym pasterzem. Natomiast pragnieniem każdego chrześcijanina, prawdziwego chrześcijanina, jest, aby być jak mistrz, jak jego mistrz, jak Pan. Dlatego jest możliwe, aby być osobą pełną ducha i mądrości. Oczywiście, będąc z drugiej strony osobą, jak to powiedzieć, dopuszczającą się wielu uchybień. Tak? Dlatego jest możliwe, żeby mieć tą duchową dojrzałość i być nienagannym, a to z kolei oznacza, że możemy mieć te cechy, o których mówi nam Pismo Święte. Więc niech Pan Jezus Chrystus, który jest głową ciała Kościoła, prowadzi nas w tych przygotowaniach do wyboru Rady Placówki. Amen.